ja też jestem osobą, która naprawdę patrzy na Instagram, przewijam te zdjęcia i naprawdę mam często taką myśl, Boże, jaka idealna. Mhm. Boże, jaka idealna cera. I ja jednocześnie wiem, że ta dziewczyna jest cała wyblurowana.
Oczywiście,
i wiem
że
to.
Tak.
Jestem inteligentną osobą i ja to wiem, widzę, wiem, jak się takie rzeczy robi, a jednocześnie i tak to na mnie wpływa. Cześć, z tej strony Agata
i Karolina.
Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku The Glow Club. Mamy nadzieję, że kolejny odcinek z serii Gadamy Wam się spodoba.
Dzisiaj będzie masa listów, które od Was dostałyśmy i będą to listy, słuchajcie, zarówno poważne, jak i trochę bardziej śmieszne. Dziękujemy Wam jak zawsze za wszystkie wiadomości, które do nas wysyłacie, bo naprawdę fajnie jest się poodnosić i zobaczyć też trochę inną perspektywę. I jak zawsze w naszym odcinku gadamy, to chyba musi już przejść do historii. Będzie oczywiście anegdotka tygodnia. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel się rozstali. Ja bardzo przepraszam, ale czy tylko mnie to zszokowało?
Mnie to szokuje. Ja widziałam na jednym z portali plotkarskich i miałam szoker.
I ja muszę wam przyznać jedną rzecz. To mnie bardziej zszokowało niż jakikolwiek news o Kim Kardashian.
Ej, a czytałaś artykuły?
Wiesz co, czasami wpadam na te portale plotkarskie i coś tam czytam, ale nie czytałam w sumie, czy wydali jakieś oświadczenie, dlaczego. Dlatego no to było dla mnie zaskoczenie.
No właśnie, chciałabym się dowiedzieć czemu, bo to taka solid para była dla mnie świecie celebrytów.
Tak wszystko było takie, wiecie, ukryte, perfekcyjne i nagle ktoś wam mówi po kilkunastu latach, że się rozstają. Nie wiem, dla mnie to był szok, szczerze.
Dla mnie też.
Czasami sobie myślę, że najłatwiej jest sprawdzić relacje między ludźmi w najgłupszy możliwy sposób, czyli po prostu wchodzicie na Instagram i sprawdzacie, czy się obserwują.
Ej, ale faktycznie tak jest, że teraz to sprawdzamy, nie? Jak coś się dzieje, to ludzie się przestają obserwować.
Tak.
A jak zrywałeś z byłym albo były zrywał z tobą, to przestaliście się obserwować?
Tak.
Okej, okay. A jaki był twój powód?
Wiesz co, bo rozstaliśmy się w średnich relacjach. Ja nie chciałam w ogóle go obserwować już na Instagramie. No i oczywiście jak on zobaczył, że ja go nie obserwuję, no to jakby honor. Trzeba to zrobić w drugą stronę, nie?
Wiadomo, że my nie wiemy, co się w danych związkach wydarzyło, ale wydaje mi się, że mam trochę taką teorię, że może to nie jest trafna teoria, ale to jest moja teoria. Jeżeli ludzie nadal się obserwują, to znaczy, że się rozstali we względnej zgodzie, a jeżeli przestają się obserwować, to był jakiś kwas. Co sądzisz?
No myślę, że w większości przypadków to się sprawdza.
A jeżeli jedna osoba obserwuje drugą i tylko w tą stronę, to prawdopodobnie jedna osoba została zraniona. I na przykład nie chce każdego dnia patrzeć na tą drugą osobę.
Jest taka możliwość.
Jezus, te teorie instagramowe.
Dlatego słuchaj, z portalu newsowego dzisiaj mam dla was najnowszą informację, iż Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel już nie dbają o pozory. Przestali obserwować się na Instagramie.
No widzisz, okej. Okay.
Dobra.
Okay. Ale nie wierzcie wszystko, co tam jest napisane.
Oczywiście.
Bo nigdy nie wiemy, jak jest naprawdę. Zaczynamy czytanie waszych listów. Ja polecę pierwsza. Cześć. Jestem w trakcie słuchania waszych podcastów, które, szczerze mówiąc, spadły mi z nieba, bo jestem w bardzo ciężkiej dla mnie sytuacji. Każdy odcinek sprawia, że czuję się o wiele lepiej i wiem, że moje sytuacje przytrafiły się też wielu innym dziewczynom. I tutaj przerwę. Dziękujemy, bo przede
bardzo
wszystkim
dziękujemy.
Tak, bo przede wszystkim właśnie o to nam chodzi. Chociaż się nie znamy, chociaż my was nie widzimy, wy nas nie widzicie, to trochę przez tą serię chcemy spróbować coś takiego zbudować, że macie poczucie i my też mamy takie poczucie, że siedzimy z koleżanką przy kawie, na kawie, przy drinku i chcemy czytać wasze historie, chcemy ich słuchać, chcemy z wami o tym rozmawiać i też chodzi chyba o to, że fajnie, jeżeli osoba po drugiej stronie może się z tą historią utożsamić i dzięki temu jest ci łatwiej, to jest super. Chciałabym opowiedzieć wam o mojej ostatniej relacji. Wszystko zaczęło się w październiku. I szło w świetnym kierunku. Zapewniał mnie, że będzie się starał, ale czyny mówiły co innego. Dodam od razu, że to była jego druga szansa. Bałam się, że znowu będę zraniona i rozczarowana, ale chciałam spróbować. Niestety tak bardzo zależało mi na tej relacji, że on przez to łapał mega dystans. Nie proponował często spotkań, koledzy byli zawsze ważniejsi, a ja błagałam o atencję. Spotkaliśmy się w sumie wtedy, kiedy on miał ochotę, a ja choćbym była bardzo zmęczona, nie odmawiałam, bo bałam się, że później może mi tego nie zaproponować. Byłam zauroczona, bo od zawsze mi się podobał, liczyłam na związek, ale jak zaczęłam poruszać ten temat, uwaga, czar, prys. Facet stwierdził, że nie jest gotowy na związek, nie chce zobowiązań. Jak ja mam rozumieć te wszystkie miesiące? Byłam jego dobrą koleżanką, która spędza z nim noce i jadła romantyczne kolacje. Noc sylwestrową powiedział mi, że fajnie byłoby, gdyby nasza data naszego związku przypadała na 1 stycznia. Koniec końców kontakt się urwał, bo nie będę wiecznie czekać. Niestety nadal z jego strony są zaczepki, a ja z każdą czuję jakąś nadzieję na jego powrót. Z drugiej strony nie chcę przechodzić przez to kolejny raz. Nie umiem być stanowcza w stosunku do niego. Nie umiem powiedzieć raz, a porządnie nie. Macie jakieś rady? Powinnam go zablokować wszędzie i odciąć się od toksycznej relacji? Pozdrawiam. I to jest chyba temat, który pojawia się bardzo często, że w momencie, gdy jedna strona chce zobowiązań, to nagle druga magicznie traci zainteresowanie i się wycofuje z tej relacji, prawda? Ile razy miałyśmy taki list, nie?
Bardzo dużo. Wydaje mi się, że przede wszystkim myślę, że to też zależy od faceta, ale to jest taka, wiesz, czerwona flaga. Jeżeli rzeczywiście spotykacie się, było między wami fajnie, spędzaliście czas razem, no to jakby szczerze, no do czego to prowadzi? Jakby do dalszego rozwoju relacji. Jeżeli druga strona w tym momencie zaczyna się wycofywać i dawać jasne sygnały, to po prostu dla mnie uważam, że to jest bardzo jasny znak, że on nie chce wejść w żadną relację z tobą.
Tak, ale wiesz co, ja uważam, że szczególnie jak jest się młodym, szkoda, że tutaj ta dziewczyna nie napisała nam, w jakim są wieku, bo na przykład dla mnie to jest dosyć istotne, na jakim etapie życia jesteś, czego chcesz od życia. Ale ja nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś chce budować jakąś taką znajomość, relację bez zobowiązań i nie chce związku, bo to też trochę o to chodzi, żeby mieć fun. Szczególnie tak jak powiedziałam, jeśli jest się młodym. Jeżeli, z zaznaczeniem, jeżeli wy sobie to względnie na początku powiecie, bo jeżeli jedna osoba się zdąży po kilku miesiącach, no umówmy się, no dziewczyny bardzo szybko się zakochują.
I angażują emocjonalnie.
Jakby nie wrzucamy tutaj wszystkich do jednego wora, ale odnosimy się do dziewczyn, więc tutaj głównie z dziewczynami gadamy. Więc dziewczyny zazwyczaj się bardzo szybko zakochują, no i potem jesteśmy bardzo, nie chcę powiedzieć rozczarowane, bo to za lekkie słowo, tylko mega zranione, nie?
No tak, to są rzeczy, które powinny być najfajniej, gdyby były przegadane na samym początku.
No ale
początku.
To jest utopijny świat, nie? Jakby, no często faceci się tak zachowują.
No tak, ale wiesz, dla mnie na przykład to oznacza jedno. W sensie to jest jasny sygnał i nawet rozkminianie jakby tego wszystkiego, o, czy on chce ze mną być, czy on się spotykał ze mną tylko dla fanu, jest bez sensu, bo jakby dla mnie zawsze z boku tak myślałam, że faceci wysyłają bardzo proste sygnały i konkretne, więc jeżeli on automatycznie się od ciebie odsuwa, no to to już powinien być dla ciebie sygnał, że nie chce budować tej relacji, a może po prostu chciał się po prostu pospotykać, nie? Więc jakby myślę, że nie ma sensu, żebyś się w ogóle angażowała w to emocjonalnie, żebyś myślała o tym w perspektywie związku, bo tak jak napisałaś, nie wiesz do końca, co zrobić. Ja myślę, że tak jak się mówi, do tanga trzeba dwojga i w momencie, w którym ty coś chcesz, a on czegoś nie chce, nie zmusisz go.
Tak, ale popatrz, bo ja się zastanawiam, jaki to ma sens. Spoko, że on jej konkretnie już potem powiedział. Jeżeli ona wyszła z jakąś inicjatywą budowania czegoś poważniejszego związku i on jej powiedział, że nie jestem zainteresowany, to jest okej, bo przynajmniej powiedział jej jakiś konkret, tylko po co on ją potem zaczepia? Po co on do niej pisze? To jest najgorsze, co można robić drugiej osobie, bo im mydli oczy. Jak taka dziewczyna, wiesz, co ona ma czuć, nie? Ona cały czas jakby buduje w sobie taką nadzieję. To jest beznadziejne.
Musi zdawać sobie po prostu sprawę, że to są tylko i wyłącznie zaczepki. No ja miałam do czynienia kiedyś z bardzo podobną sytuacją, oczywiście wiele, wiele lat temu, ale też jakby z tego, co pamiętam, te zaczepki były z tej drugiej strony i to były tylko zaczepki, więc wydaje mi się, że
ale dla ciebie tylko zaczepki, a może to jest nastolatka i dla niej to są aż zaczepki. Dla niej taka zaczepka może być takim znakiem, sygnałem, że o, może się, nie wiem, może on się we mnie w końcu zakocha i może będziemy budować ten związek, więc to jest krzywdzące. Ja bym sobie nie chciała na coś takiego pozwalać. Ta dziewczyna się zapytała, czy powinna go zablokować. Uważam, że tak. Mhm. To, że zablokujesz kogoś na swoich social mediach albo nawet czyjś numer na telefonie, masz do tego święte prawo. Jeżeli tobie ma być z tym lepiej, a on cię i tak nie traktuje poważnie, to zrób. Bo będziesz po prostu miała ograniczony kontakt z nim.
Prawda jest taka, że najlepiej byłoby, gdybyś się odcięła i poznała kogoś fajnego.
Dokładnie, do tego też chciałam się odnieść, że tak jak wiele razy już tu chyba z Karoliną powiedziałyśmy, jeżeli chcesz rady, to moja rada jest taka, że przede wszystkim nie oczekuj od siebie chyba, że się odkochasz z dnia na dzień, bo nie powiedziałaś tego głośno, ale się zakochałaś według mnie. Mhm. Więc jak sobie to już uświadomisz, to powinno być ci lepiej, jeżeli nazwiesz chyba swoje uczucia, tak mi się wydaje, bo potem będziesz mogła się z tego jakoś wyplątać. Skup się na sobie w 100% i może terapeuta by tego nie pochwalił, co powiem, ale no tak jest, wydaje mi się, w 99% przypadków, że tak naprawdę zakończysz to uczucie w sobie, jeśli poznasz nowe uczucie.
Mm-hmm.
I wtedy się odetniesz na 110%. Więc bądź otwarta na inne relacje, randkuj, rozmawiaj, tinderuj, wszystko. Po prostu i pamiętaj to, co zawsze my mówimy, że jesteś młoda, masz czas, poznasz kogoś fajnego, kogoś innego i kogoś, kto będzie chciał być z tobą w związku, bo chcesz czegoś poważnego, a nie byle czego.
Zgadzam się w 100%. Przechodząc dalej, tym razem będzie, słuchajcie, list związkowy. Hej dziewczyny, mam problem. Czy macie porady na naprawdę chorobliwą już zazdrość? Spotykam się ze swoim chłopakiem od ponad 6 lat i naprawdę uważam, że partnerów takich jak on można ze świecą szukać. Jednak problem tkwi we mnie. Jestem okropnie zazdrosna o wszystko. Robię awantury dosłownie o najmniejsze błahostki. O polubienie zdjęć jego koleżanki, czy na przykład o napisanie do niej o materiał na nadchodzące kolokwium. Przykładów tego typu jest masa. Nie daje mi on żadnych podstaw, żebym tak naprawdę była zazdrosna, jednak jest to tak silne, że nie daję sobie z tym rady. Widzę, że jemu też już to mocno przeszkadza, bo nie ma nic sobie do zarzucenia, a ciągle słyszy ode mnie pretensje. Przez to martwię się, że w końcu sytuacja go przerośnie i nasz związek po prostu nie przetrwa. Co mam robić?
Jesteś zazdrosną osobą?
W zdrowy sposób.
Ja jestem raczej zazdrosną osobą, ale też mi się wydaje, że w takich odpowiednich sytuacjach.
Tak.
Że nie popadam w jakieś takie skrajności. To, co mi się tak rzuciło w uszy, to co przeczytałaś, to ten moment, gdy ta dziewczyna napisała, że jest zazdrosna o to, jeżeli on napisze o notatki do swojej koleżanki.
Mm-hmm.
No to już jest bardzo niezdrowe. Zastanawiam się, z czego to wynika. No bo jeżeli jest się tak bardzo właśnie niezdrowo zazdrosnym, to może nie jesteś pewna tej relacji, ale z drugiej strony ona jest pewna tej relacji, więc może nie do końca jesteś osobą, która jest pewna siebie.
Myślę, że bardziej w tym jest problem. No. Bo tak naprawdę, zobaczcie, jeżeli wchodzimy w nową relację, to fajnie byłoby jednak tej osobie drugiej dać taką pustą kartkę i tak naprawdę pretensje w zdrowy sposób powinny zacząć się w momencie, w którym dana osoba da wam jakiekolwiek po prostu dziwne sytuacje.
No, dokładnie.
Przez które wy możecie po prostu już nie czuć się pewnie. W momencie, w którym, tak jak napisałaś w tym liście, on wobec ciebie jest okej i to bardziej jest frustracja jego, że ty ciągle po prostu masz do niego pretensje o rzeczy, które tak naprawdę nie mają miejsca, zdecydowanie jest coś nie tak. Staraj się według mnie postawić na miejscu tego chłopaka. W momencie, w którym ty byłabyś na jego miejscu i byś wiedziała, że on cię kocha, że jest między wami dobrze i że naprawdę nie robi nic złego, a ciągle słyszę od ciebie pretensje, że mógł cię zdradzić albo napisać do kogoś. Po jakimś czasie, nawet jeżeli na początku to są zwykłe kłótnie, po jakimś czasie naprawdę miałabyś dość takich pretensji. I jest to na dłuższą metę po prostu męczące. Tak samo według mnie możesz go też tak, nawet nie wiedząc o tym, wyrzucać pod klosz. On się może czuć też taki osaczony z każdej strony. Ja wiem na przykład od tego typu przypadkach, od takiej mojej znajomej, która jest chorobliwie zazdrosna o chłopaka, okej? Okay? Jakby to nie jest w ogóle nawet zazdrość, to jest chorobliwa zazdrość. Wyobrażacie sobie, i mówię to z ręką na sercu, że ona na przykład, jeżeli się dowie, że on ma wolny weekend i ona ma wolny weekend, ale musi na przykład jechać gdzieś, powiedzmy, odwiedzić siostrę, że ona jest w stanie nawet przebukować bilety i nie lecieć do siostry, bo ona się boi, że przez ten weekend on wyjdzie gdzieś z kimś albo ze znajomymi i kogoś pozna i odwołuje wszystkie swoje plany tylko pod niego, żeby on nawet nie miał wolnej godziny, gdzie może się z kumplem spotkać.
No to jest chore. To dlaczego, wiesz, jakby całe jej życie się obraca wokół niego i też dlaczego on nie ma mieć prawa w ogóle na cokolwiek innego, tylko na spędzanie czasu z nią. Wasze życie to nie jest tylko życie wokół partnera, nie? Mhm. Często bardzo o tym zapominamy.
I myślę, że też zapominamy o tym, że prawda jest taka i też możesz sobie to tak logicznie wytłumaczyć. Jeżeli on chciałby wobec ciebie zrobić cokolwiek złego, to nieważne, czy będziesz go pilnować, czy nie, i tak byłby wobec ciebie nie w porządku. Niezależnie od miejsca, sytuacji i czasu. Więc Myślę, że to jest na pewno jakaś rzecz, nad którą musisz popracować. Może też sobie wypisać jakieś prawdziwe argumenty, czy w ogóle masz podstawy do tego, żeby mu nie ufać i czy masz podstawy do tego, żeby być o niego chorobliwie zazdrosną. A jeśli oczywiście nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić tak, jak napisałaś, może jest to dobry moment, żeby wybrać się na jakąś terapię, przegadać temat i spojrzeć na niego trochę z innej perspektywy.
Tak, i spojrzeć na siebie przede wszystkim, bo jeżeli w waszej relacji jest wszystko okej i twój facet zachowuje się totalnie okej, no to jest przykre, ale prawdopodobnie problem jest w tobie. I też tak jak powiedziałaś, to jest dosyć fajne, że jak on ma się z tym czuć? Cały czas prawdopodobnie się zastanawia, czy... Jezu, co jest nie tak? Co ja nie mam prawa napisać do koleżanki? Mam się cały czas martwić? Nie mogę żyć normalnie, bo moja dziewczyna non-stop jest o mnie zazdrosna. Dajmy też sobie jakąś taką wolność. Oczywiście zdrową, ale nie wiem, czy terapia, czy nie terapia, ale no na pewno coś z tym trzeba zrobić, nie?
Tak mi się wydaje.
Ale też w ogóle, wiesz, 6 lat, po 6 latach mieć taką zazdrość w sobie. Ja rozumiem takie pojedyncze sytuacje.
Oni są 6 lat, tak?
Po 6 latach?
A no.
No to już jest naprawdę bardzo długo. Wydaje mi się, że po takim czasie, ja rozumiem na początku związku, takie docieranie się, takie drobne rzeczy, poznawanie kogoś w już poważniejszej relacji, to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, ale po 6 latach sprawdzanie kogoś na każdym kroku jego życia, no to po prostu to już jest chorobliwe. Ale zazdrość uważam w związku jest potrzebna, dobra, taka też, wydaje mi się, że to jest taki trochę pieprz w związku, taki ogień i trzeba być zazdrosnym, ale w ten fajny sposób. W momencie, gdy się traci tą zazdrość, to trochę się robi nudno.
Ale może... No dobra, ale zazdrość jest potrzebna.
Jakby... Tak, ale taka fajna zazdrość, nie? Wiesz, o co chodzi? Żeby było ciekawie cały czas. Musimy dbać o to. Okej, kolejny mój list. I to jest list trochę w nawiązaniu do tego pierwszego. Hej dziewczyny, piszę z problemem, który dotyka pewnie nie tylko mnie. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Pół roku temu zerwał ze mną chłopak, z którym byłam 3 lata. Wspólne piękne chwile, wspólne życie. Po wielu przepłakanych nocach uświadomiłam sobie, że mój eks był toksyczny. Stanęłam w końcu na nogi. Ale jest jeden problem, on wciąż powraca. Znajdzie sobie jakąś dziewczynę, wtedy się nie odzywa. Nie ma nikogo, chce kontaktu. Ojej. Ja mówię wprost, że nie chcę takiej relacji, bo nie chcę być czyjąś zabawką. On mówi, że wymyślam problemy. Gdy zablokowałam go na social mediach, to powiedział, że zachowuje się dziecinnie. Nie chcę się czuć jak zapychacz jego czasu, ale na początku łudziłam się, że ma szczere i dobre intencje. Teraz wiem, że jest po prostu egoistą. Jest mi strasznie ciężko, ale trzymam kciuki za siebie i za inne dziewczyny, które przez to przechodzą. Damy radę to przezwyciężyć, ściskam mocno. I fajnie, właśnie o tym mówiłam na początku odcinka, że super, jeżeli wy możecie się utożsamić z jakimś listem.
Ej, ja bardzo przepraszam, czy my nie powinnyśmy założyć jakiejś grupy na
Facebooku? Totalnie tak właśnie o tym pomyślałam, że fajnie by było w ogóle w kontekście tych dwóch moich pierwszych listów. Dziewczyny mają ten sam problem, czyli facet, który nie chce związku, ale wraca sobie jak bumerang, pisze sobie kiedy chce, a ty jesteś zraniona i liczysz na coś więcej. I my powinnyśmy was połączyć,
koniecznie,
żebyście sobie pogadały. Więc jeżeli chcecie, to do nas napiszcie, bo wydaje mi się, że jeżeli macie taki sam problem, to możecie sobie bardzo, bardzo pomóc, bo się na pewno mega zrozumiecie. I zobacz, znowu jest ten sam case. Czemu? Czemu faceci tak robią, że wracają jak bumerang? Czemu?
Ja już się o to pytałam chyba, z męskiej perspektywy.
Ja muszę zrobić ankietę na Instagramie, zapytać się ludzi, co oni uważają. Bo ja się zastanawiam, na ile to jest nuda z ich strony, że na przykład nie znaleźli sobie kogoś innego, nie znaleźli sobie innej relacji, nie mają dziewczyny, a tamta była, no to wrócę sobie do niej popisać. Wiesz, jak to jest jakby w takim młodym wieku, z kimś się pisało. Nie? Wiesz, o co chodzi?
Ale z drugiej strony, czy to jest kwestia popisania? Z drugiej strony może to jest właśnie takie wypuszczanie zaczepki, a nóż zahaczy i może się na chwilę pospotykają.
No, nie wiem, co oni robią w wolnym czasie, bo może tutaj chodzi też o seks.
Nie wiadomo, nie?
Nie wiadomo, no ale straszne to jest zachowanie ze strony facetów i się zastanawiam też, no bo jeżeli słuchają nas faceci, to ja was bardzo przepraszam, że cały czas po was ciśniemy, bo ja absolutnie nie mówię, że te sytuacje nie wydarzają się w drugą stronę, że to dziewczyny was nie olewają. Ale no z racji tego, że listy mamy od dziewczyn, no to musimy w ten sposób po prostu się komunikować. No i nie wiem o co im chodzi. Naprawdę. Tak się zastanawiam.
Musimy zrobić jakąś męską ankietę.
Tak, zrobimy męską ankietę i w ogóle może trzeba zrobić taki z męskiej perspektywy, ale oparty na listach, może listy facetów. To by było fajne, dajcie nam znać, czy chcecie listów facetów, tylko pewnie dostaniemy ich, wiesz, z 10, nie?
No tak, ale to będziemy znać odpowiedzi na prawdopodobnie większość z nich.
No, jeszcze wrócę do tego. No. Jeszcze jedna kwestia, która też się powtarza. Napisałaś, gdy zablokowałam go na social mediach, to powiedział mi, że zachowuje się dziecinnie. Nie zachowujesz się dziecinnie. Może w jego oczach, to trochę według mnie taka manipulacja, tak mi się wydaje. Może w jego oczach zachowujesz się dziecinnie, ale masz prawo go poblokować, tak jak mówiłam przy pierwszym liście. Masz prawo robić, co chcesz. Jeżeli ci będzie z tym łatwiej, rób to i twardo się tego trzymaj. No bo tak jak już kiedyś chyba wspominałyśmy o to, patrzenie na kogoś, kogo się kocha, z kim się wiąże jakieś nadzieje każdego dnia, nie wiem, przewijanie jego storiesów na przykład, no to naprawdę musi być takie krzywdzące, nie?
Mhm. Dobra, to teraz ja lecę tak z kolejnym listem. Hej dziewczyny, na wstępie chciałabym zaznaczyć, że uwielbiam wasz podcast i z niecierpliwością czekam na kolejne odcinki.
Dzięki.
Dziękujemy bardzo. Przychodzę do was z dylematem, który przeżywam właściwie od ponad roku. Mianowicie zaczęłam wtedy nową pracę, w której poznałam pewnego chłopaka. Jak możecie się domyślić, od razu mi się spodobał i trwa to do dziś. Sytuacja jest jednak bardzo skomplikowana, bo jestem w 5-letnim związku i właściwie wszystko jest świetnie poza faktem, że cały czas myślę o tym koledze z pracy. I czuję takie... I co mam ci powiedzieć w tym momencie? Dobra, lecimy dalej.
Zaraz się zastanowimy, Karolina. Zaraz to będziemy analizować.
Starałam się to ignorować z samego początku, dać sobie czas, aż mi przejdzie. Myślałam też, że może przeżywam kryzys w związku i szukam rozrywki, jednak moje uczucie nie przemija, a wręcz się potęguje. Nie mam i nigdy nie miałam też tak, żeby zbytnio zalecać się do płci przeciwnej. Nie żywię żadnego pociągu do każdego bardziej pociągającego mężczyzny, ale on stale siedzi w mojej głowie. Nie wiem kompletnie, co robić. Mój obecny chłopak jest cudowny. Nie chcę go zranić. Wolę chyba nie widzieć, czy kolega odwzajemnia moje uczucia. Jednak jak jestem w pracy i widzę, że patrzy się na mnie przeszywającym wzrokiem, to chyba coś jest na rzeczy. Moje zachowanie jest złe, wiem to, ale chciałam po prostu się z kimś tym podzielić, ponieważ nie mogę tego zrobić z przyjaciółmi, którzy bardzo dobrze znają i lubią mojego chłopaka, ponieważ prawdopodobnie źle by zareagowali. Zastanawiam się, czy zmienić pracę i się odciąć, czy może wejść w coś nowego i zakończyć 5-letni związek. Po prostu nie mam zielonego pojęcia, co powinnam zrobić. Pozdrawiam was serdecznie i całuję.
O matko, trochę temat rzeka i wydaje mi się, że problem, który spotyka wielu ludzi.
Mhm.
Napisałaś, że wiem, że to jest złe i wiem, że twoje to zachowanie jest złe. Ale tak się zastanawiam, może zachowanie jest złe, ale to nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem, jesteś tylko człowiekiem. No i niestety tak jesteśmy skonstruowani, że podobają nam się ludzie. I nieważne, czy jesteś w związku, czy nie jesteś, bardzo często tak jest. Wydarzają się takie sytuacje. Ciekawa jestem, czy on się jej podoba tylko fizycznie, czy już, wiesz, zbudowali jakąś relację?
Mhm.
Że wiesz, że, czy rozmawiają ze sobą, czy jest taka chemia na już takim bardziej, powiedzmy, werbalnym poziomie, czy tylko patrzysz na niego i sobie myślisz, Boże, jakie ciało.
Okej, ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy.
No.
Z perspektywy prywaty.
No dawaj.
Kiedyś miałam bardzo podobną sytuację.
Ale ty ją przeżywałaś?
Ja ją przeżywałam, okay. Jak byłam w związku. Okay. I bardzo podobał mi się jeden chłopak na studiach.
Mhm.
Wiadomo, byłam w związku kilkuletnim, w którym, było w porządku, dogadywaliśmy się i tak dalej, ale miałam jednak takie poczucie, że jestem z tym chłopakiem te 2 lata czy coś i nie miałam takiego poczucia, że jest to na zawsze. Wiesz, o co mi chodzi?
Wiem.
Że wiedziałam, że dogadujemy się, ale nie wyobrażam sobie go w mojej przyszłości. No i to był ten moment, w którym właśnie poznałam tego kolegę wtedy na studiach i też stałam przed takim dylematem, więc mogę powiedzieć z mojej perspektywy, jak to się skończyło. Podobał mi się przez ponad rok.
Mhm.
Byliśmy tylko i wyłącznie na stopie koleżeńskiej, ale skończyło się tak, że ja w końcu z moim chłopakiem zerwałam i zaczęłam się spotykać z tym, który mi się podobał, bo zaczęło do mnie dochodzić, pamiętam wtedy, mimo że to było kilka lat temu, ale zaczęła do mnie dochodzić taka myśl, że prawda jest taka, że jeżeli myślisz o kimś przez długi okres czasu i to nie jest, wiecie, miesiąc, to nie są 2 miesiące, tylko tak jak ty opisujesz w liście, to jest ponad rok, to coś jest na rzeczy. I musisz pamiętać jedną rzecz. Zawsze wiąże się z tym ryzyko. Ja też miałam takie ryzyko, że nie czułam się dobrze wtedy w tamtym związku. Mm-hmm. Mogłam w nim dalej być i mieć to poczucie bezpieczeństwa, ale przez to straciłabym możliwość stworzenia czegoś nowego, fajnego. i mogłabym do końca życia żałować, że nie spróbowałam. Mhm. A z drugiej strony myślę sobie teraz z takiej perspektywy, że dobrze, że zakończyłam relację z tamtym chłopakiem, z którym byłam, bo po pierwsze tego nie czułam przyszłościowo, więc to było w ogóle bez sensu. Wiesz, spróbowałam...
Strata czasu.
Tak, strata czasu. Spróbowałam tej furtki, która tak naprawdę stała dla mnie otworem przez ponad rok, bo się super dogadywaliśmy i tak dalej. Oczywiście to było w odstępach czasu, to nie było tak, że ja zerwałam z chłopakiem, a następnego dnia zaczęłam się z kimś spotykać. Nie, absolutnie nie. Wyszłam z tamtej relacji i postanowiłam się pospotykać z tym chłopakiem właśnie ze studiów. Natomiast w moim przypadku akurat, mimo że on mi się podobał przez ponad rok, po 2 miesiącach spotykania się z nim okazało się, że mamy zupełnie inne priorytety i to się rozpadło. Więc jest ryzyko w każdej sytuacji, bo możesz zostać w tym, w czym jesteś, natomiast dziwne jest to, że od ponad roku oglądasz się za kimś innym. Możesz wejść w tą nową relację, ale musisz mieć z tyłu głowy to, że jeżeli zaczniecie się ze sobą spotykać i zaczniecie próbować coś budować i tak dalej, może się okazać, że w ogóle się nie dogadujecie. Mhm. No niestety, taka jest prawda. We wszystkim jest ryzyko, natomiast uważam, że jeżeli ktoś jest w związku, tak jak ja właśnie byłam, i ktoś podoba ci się przez dłuższy okres czasu, no to to jest dziwne, bo tak naprawdę, no, przede wszystkim najlepiej powinnaś się czuć i dogadywać ze sobą, z którą jesteś, a nie z którą, powiedzmy, chodzisz do pracy.
No właśnie, właśnie miałam takie przemyślenie teraz, że jeżeli w twoim związku jest wszystko okej, jeżeli osoba, z którą jesteś, ci się podoba, kochasz tą osobę, spędzasz z nią czas, każdy swój dzień, może mieszkać razem, no budujecie po prostu super fajną relację, to okej, może się oglądasz za innymi. Na takiej zasadzie, że ja też, pomimo tego, że byłam w związkach, jestem w związku, to jeżeli, nie wiem, ktoś jest piękny i nieważne, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, popatrzę się i docenię czyjąś urodę, na przykład urodę, ale to nie znaczy, że wiesz, że chcę iść z kimś do łóżka, nie? Albo z kimś chcę budować związek, tylko po prostu tak z czystego takiego, nie wiem, z takiej czystej biologii, ale to nie znaczy, tak jak na początku mówiłam, że ty jesteś złą osobą. Jeżeli coś takiego się dzieje i się dzieje przez rok...
No właśnie o tym mówię.
No to już jest bardzo długi czas, nie? Mhm. No i teraz pytanie, co z tym zrobisz? No bo tak jak ty powiedziałaś, masz 2 wyjścia, bo jeżeli ty masz się męczyć i przez kolejne lata, wiesz, każdego dnia spędzać czas w biurze z facetem, który ci się tak podoba, jednocześnie wracać do domu i kłaść się do łóżka, kłaść się spać ze swoim obecnym facetem, no to w ogóle, Jezu, ja bym była strasznie rozdarta. W sensie myślałabym o sobie właśnie też tak negatywnie, nie? Co jest ze mną nie tak.
Musisz sobie zadać pytanie przede wszystkim na temat twojego obecnego związku. Czy jesteś na pewno szczęśliwa?
Właśnie.
To jest najprostsza rzecz, jaką możesz zrobić, bo moja odpowiedź, pamiętam, wtedy było na to nie. Mhm. I ja wiedziałam, że jakby to już jest pozamiatane.
Tak. I czy widzę go w swojej przyszłości? Wiesz, o co chodzi? Tak jak rozmawiałyśmy nieraz.
Jeśli oczekujesz związku właśnie, tak jak Agata mówi, długofalowego, nie?
Dokładnie tak.
No, powiem
ale
tak,
to jest, porąbane, ale to jest coś normalnego, w sensie to bym chciała ci powiedzieć, że to jest normalne, po prostu to jest normalne, ludzie się sobie podobają, no tylko pytanie, co z tym zrobisz, bo jeżeli ty jesteś w zdrowej relacji i kochasz faceta i chcecie coś więcej dalej, no to może nie warto, bo pamiętaj też, że może jeżeli jesteś, tak jak ty powiedziałaś, Karolina, jeżeli ty jesteś szczęśliwa w tej relacji, to czy warto kończyć, bo ktoś ci się fizycznie podoba?
No więc właśnie.
Jakby fizycznie może ci się podobać co trzeci facet na ulicy. I co, z każdym będziesz chciała wchodzić w relację? Nie do końca. To też jest tak, że znowu odnoszę się do tego, na jakim etapie życia jesteś, czego od życia chcesz, czego od siebie chcesz, czego chcesz od relacji, nie? Czy chcesz zmieniać facetów, czy chcesz mieć długi, fajny, trwały związek? No to jest wszystko tak naprawdę do rozkminiania, tak mi się wydaje.
Ciężka sprawa, ale przede wszystkim pytania musisz zadać sobie sama. I myślę, że tak będzie najłatwiej.
No jeżeli umiesz odpowiedzieć sobie na to pytanie, nie? Okej. Okay.
Masz jeszcze coś? Ja
tak,
mam jeszcze
ja
jeden.
Mam jeszcze jeden list. Jeszcze jeden list. A byłaś, Karolina, w związku na odległość kiedyś?
Byłam.
I o ile ci się udało?
Właściwie byłam 2 razy w związku na odległość.
Co ty gadasz?
No tak, no bo...
Ale Radosława liczysz jako związek na odległość?
No dobra, liczę Radosława, no bo przez pierwsze miesiące tak naprawdę no nie byliśmy ciągle
my w ogóle,
ze sobą.
My w ogóle z Karoliną rozmawiamy o swoich Radosław i Arkadiusz. O, to powinna być anegdotka tygodnia.
Nie, no liczę, no bo przez tak naprawdę, powiedzmy, pierwsze 3 miesiące ja miałam, wiesz, kontrakty w Polsce i gdzieś tam za granicą i właściwie dolatywaliśmy do siebie. Więc liczę to trochę jako związek na odległość, ale to były pierwsze miesiące, nie? Później oczywiście już zamieszkaliśmy ze sobą, więc co innego. Wierzę w związki na odległość.
Wiesz, właśnie się chciałam zapytać, czy wierzysz w związki na odległość?
Wierzę, natomiast uważam, że do pewnego czasu.
No
dlatego,
właśnie.
Że jeżeli jesteście w związku na odległość i macie, powiedzmy, wyznaczoną datę, że nie wiem, za pół roku już jesteśmy razem ze sobą, albo wprowadzamy się gdzieś razem, albo coś. To ma sens. A jeżeli jesteście w takim zawieszeniu na zasadzie, że no, nie wiem, ja mieszkam w Tokio, a on jest w Nowym Jorku i po prostu wiecie, o co mi chodzi. Mhm. Jakby nie wierzę w takie relacje. Wydają mi się po prostu nierealne do końca. Natomiast jeżeli macie jakąś wspólną przyszłość, że okej, pospotykacie się na przykład teraz, tak jak my się na początku z Radosławem spotykaliśmy, że ja nie byłam w stanie jeszcze być na stałe za granicą, no bo to wiadomo, to całe przenoszenie się i tak dalej było dalatywanie, ale mieliśmy wyznaczony cel. Mhm. Tak, że za kilka miesięcy się wprowadzamy, mieszkamy razem i już jesteśmy ze sobą na stałe. To ma sens.
Jak ja masz tak konkretny uważam. Plan jakiś.
Tak.
Okej, bo mam trochę taką historię, która jest po części z tym związana. Hej, mam problem z chłopakiem, z którym jestem prawie 4 lata. Jest młodszy o rok, ja wyjechałam na studia, on skończył szkołę, czekałam, żeby z nim zamieszkać. Potem przyszła pandemia, ja wróciłam do rodzinnego miasta i jakoś to wszystko rozeszło się po kościach. Jednak od zeszłego roku pojawił się realny plan. To, co, o czym ty mówiłaś. We wrześniu przeprowadzka. Natrafiła się mu niepowtarzalna okazja pracy za granicą. Miało to trwać tylko miesiąc. Teraz mija już 6. O powrocie nie ma mowy, zawsze ma wymówkę. Na początku była gadka, że robi to dla nas, a teraz chce zaoszczędzić na swoje marzenie, czyli auto, i wtedy do mnie wróci. A gdzie w tym wszystkim jestem ja? Jestem z nim, bo kocham go nad życia, czekam jak głupia, nie potrafię odejść od tak. Poza tym w miarę wszystko się układa. Co wy na to? Bardzo trudna sytuacja. Uważam, że każdy ma prawo na swoje marzenia i nieważne, czy to jest auto, czy to są podróże, czy praca. I tak się zastanawiam, że musisz się z tym słabo czuć, no bo trochę wymagając od niego powrotu, no odbierasz mu szansę na realizację tych marzeń, a z drugiej strony totalnie cię rozumiem, bo ja bym miała z tyłu głowy coś takiego, może tak egoistycznie, ale miałabym jako dziewczyna miałabym coś takiego... Samochód jest ważniejszy ode mnie. Wiesz, o co
ale
chodzi?
Ale ja tak samo bym tak miała.
Od razu miałaś taką myśl, czy
oczywiście,
nie?
Oczywiście, że tak. No i w ogóle dla mnie tego typu sytuacje, no jesteście razem w związku, więc jeżeli jest się razem w związku, to dla mnie oczywistym jest, że ty tak samo myślisz o nim, jak on myśli o tobie. I w momencie, w którym on jest za granicą i ma jakieś plany, nie chodzi o to, żeby z tych planów rezygnował, ale żeby wziął cię w tych planach pod uwagę.
Dokładnie.
Bo rozumiem, że chce zarobić, że chce tam być przez następne pół roku, natomiast uważam, że gdybyś była dla niego istotna, to by cię w tych planach uwzględnił i by ci powiedział, słuchaj, nie wracam przez następne pół roku.
Nie, Karolina, to jest ważne.
No?
On jest tam przez pół roku i czas jego pobytu tam jest nieokreślony. Cały czas jej mówi, że on wróci, ale nie wie kiedy.
No to przecież proszę cię, no, wróci.
No właśnie.
Na święta, na 3 dni.
No, tak się zastanawiam, bo jeżeli to jest... Bo dziewczyna napisała, że poza tym w miarę jest wszystko okej. Okay. Ale to w miarę, tak? Wiesz, od razu się taka czerwona lampka zapala. Bo ja uważam, że jeżeli oni się kochają i chcą być razem, to w takiej sytuacji jest wiele wyjść. Pytanie, czy oni do siebie jeżdżą, wiesz, czy się widują, czy się spotykają, czy faktycznie to jest tak, że mija pół roku, a oni się nie widzieli. I mieli realne plany i finalnie no, nie są one realizowane?
Znaczy, słuchajcie, no ja tak uważam, że powinnaś z nim przede wszystkim szczerze pogadać i znaleźć jakiś kompromis, no bo jakby ty powinnaś być dla siebie ważna i też myśleć o sobie. No może jest to czasami egoistyczne, ale z drugiej strony wyobraź sobie potencjalny scenariusz, że dalej będziesz kontynuowała tą relację przez powiedzmy następny rok, on ciągle będzie cię zwodził, że nie wie kiedy
dokładnie
przyjedzie i tak naprawdę stracisz powiedzmy rok na relację, gdzie w ogóle fizycznie ze sobą nie byliście, to nie miało żadnych perspektyw i tak dalej. Musisz przede wszystkim pomyśleć też o sobie. Jeżeli nie przecinają się wasze drogi, jeżeli on nie widzi w ogóle opcji, żeby się przecięły, to się nie przetną. Jakby tutaj chyba nie ma opcji wymyślania jakichś dodatkowych możliwych scenariuszy.
Tak.
On po prostu, najprościej po prostu mówiąc, powinien uwzględnić ciebie w swoich planach i jeżeli nie jest w stanie określić, za ile wraca, ile mu zajmie praca za granicą, to przynajmniej dbać o twój komfort, przynajmniej, i mówić ci, okej, studiujesz, rozumiem, ja pracuję tam, to w takim razie umawiajmy się, że widzimy się co 2 tygodnie. Ja latam do ciebie na weekend, ty latasz do mnie na weekend.
I dajmy sobie czas na przykład przez kolejne 5 roku, zobaczmy, jak to się sprawdzi, co się potem wydarzy, zobaczymy. Ale najgorsze w tej sytuacji dla mnie jest ten brak planu, że ty nie wiesz, czy masz iść w lewą, czy w prawą stronę. I okej, rozmawiacie, ale z tego, co ona tu pisze, to są takie small talki, wiesz, taka gadka szmatka trochę. A według mnie, jeżeli już się zaczynasz zastanawiać, czy to ma sens, to musisz po prostu przeprowadzić z nim taką mocną rozmowę, spokojną, ale mocną, i oczekiwać konkretów.
Dokładnie.
Okej, może on ci od razu tych konkretów nie da, ale powiedz mu, że chcesz tych konkretów za kilka dni na przykład. Na takiej zasadzie przemyśl to i wróć do mnie z informacją, bo ja nie wiem. A ja chcę normalnie żyć, nie? Ja chcę mieć faceta, z którym, wiesz, no, przynajmniej zobaczy się raz na 2 tygodnie, a może za jakiś czas się uda nam razem zamieszkać, nie? Wymyślmy coś, jeździmy do siebie. Jezu, pomóżmy sobie nawzajem, to wszystko się da się zrealizować. Ile jest takich ludzi, którzy mieszkają w innych miastach i są razem? Da się.
Oczywiście, że tak.
Tylko no, tak jak mówisz, w perspektywie czasu któraś ze stron chce czegoś więcej, nie? Może chcecie razem właśnie mieszkać, chcecie fajnego, trwałego związku. No a facet jest za granicą, ty jesteś w Polsce i nie wiesz dalej, co zrobić. Więc nasza rada jest taka: konkretna rozmowa. Musisz po prostu oczekiwać od niego konkretów, usłyszeć konkretów i wtedy możesz podjąć tak naprawdę jakąś decyzję, bo męczysz się. U mnie to przyszło z czasem, z jakąś taką, powiedzmy, dojrzałością. Nie mówię, że jestem super dojrzałą osobą, ale już coś tam, powiedzmy, jakieś relacje miałam. I ja z czasem oczekuję od związku nie tylko, wiesz, takich fajerwerków i żeby się działo cały czas, tylko też potrzebuję spokoju, takiej stabilności, takiego bezpieczeństwa w tej miłości. Nie wiem, czy rozumiesz, o co
tak,
mi chodzi.
Tak, oczywiście. To przychodzi z...
Tak, bo kiedyś, jak wiesz...
Przed 30.
Fuck.
Tak. Ja mam to samo. Oczywiście.
Wiesz, kiedyś było inaczej, bo kiedyś miałam coś takiego, że byłam taka, wiesz, taki ADHD, że po prostu chcę, żeby się działo cały czas coś, te emocje, żeby po prostu... No, ale to jak byłam nastolatką. I to jest, wydaje mi się, że to jest totalnie normalne. A potem z czasem przyszło mi coś takiego, że po prostu potrzebuję tak... żeby było tak fajnie. Też wiadomo, że fajnie, jak czasem się coś takiego zadzieje ekscytującego i też trzeba dbać o to w związku, żeby się działo, ale też po prostu taka codzienność, żeby dawała mi takie poczucie właśnie takiej stabilności emocjonalnej. A nie, że ja się muszę każdego dnia zastanawiać, czy my się rozstaniemy, czy to ma sens, czy kładę się do łóżka i się zastanawiam, czy on mnie kurde kocha, czy on mnie nie kocha.
No.
Boże święty, czy on się, jak się idzie z kolegami na piwo, to czy on się spotyka z jakąś koleżanką?
Boże.
I wiesz, taka wieczna rozkmina, czy wiadomo, że czasem sobie trzeba rozkminić i każda dziewczyna, tak jak zawsze gadamy, ma, wiesz, 100 tysięcy scenariuszy w głowie, a ziomek gra na konsoli, nie? Z kolegami. A my sobie myślimy, Boże, wiesz, poszedł do strip clubu i tak dalej, nie? Ale finalnie, no tak jak mówię...
Finalnie gra na PlayStation.
No właśnie mówię, na konsoli. Finalnie ciupie na playaku, nie? Wiadomo. Znaczy oby, nie? Trzymajmy kciuki. Ale no tak jak mówię, jeżeli już jesteś na takim etapie, że wiesz, czego chcesz od życia i związku, no to musisz mieć od niego konkretne informacje. Jeżeli ich nie będziesz miała, dla mnie to nie ma sensu. I tracisz czas.
Totalnie, no. Ostatni list będzie o, uwaga, ciało pozytywności.
O, dawaj.
Powiem tak, rozumiem akceptację swojego ciała i w ogóle body positive, ale po prostu mnie coś strzela, jak jest to wymuszane. Muszę akceptować siebie taka, jaka jestem, mieć wszystkich gdzieś, co o mnie mówią. Mówią, że szczupła i że przesadzam. A ja, dorosła kobieta, lubię siebie, ale naprawdę nie akceptuję niektórych rzeczy w sobie i po prostu w zdrowy sposób chcę to ogarnąć. To nie. Wszyscy mówią, że jak to robię, to naoglądałam się Instagrama, że jak to robię, to nie dla mnie, a dla nastolatek, bo już blisko mi do 30 i nikt nie widzi tego, że na przykład pod ubraniem mam celulit, że powinnam go zaakceptować. I zamiast mnie wspierać w mojej pracy nad sobą, to ciągle słyszę, że nie wiem, co to są defekty ciała, że są naturalne i tak dalej. Według mnie do tego tematu trzeba podejść zdrowo i nic nie wymuszać, a jeśli ktoś chce nad sobą pracować, to po prostu go najzwyczajniej wspierać. Dziś na siłowni miałam na przykład super sytuację. Przyszły dwie dziewczyny, jedna szczupła, druga z dość dużą nadwagą. I ta szczupła prowadziła ją krok za krokiem po siłowni na kardio, jak się rozciągać, jak poćwiczyć i wszystko podsłuchałam. Widziałam w tym ogromne wsparcie, nie popisywała się i przede wszystkim dawała jej dobre rady. Więc reasumując, według mnie body positive powinno być zamienione z positive things. Róbmy pozytywne rzeczy dla siebie, na duszy, ciała, ale słuchajmy dobrych ludzi, dla których po prostu jesteśmy ważni.
To jest w ogóle temat, tak mi się wydaje, na osobny odcinek.
Tak, tak, totalnie.
Możemy zahaczyć o to, bo tematy tej samoakceptacji i właśnie body positive przewijają się bardzo często. I według mnie to jest trochę coś, co bardzo ewoluuje.
Mhm.
Uważam, że każdy ma prawo odbierać body positive, cały ten ruch trochę inaczej, ale... Dla mnie body positive to jest akceptowanie tego, co chce się akceptować. Każdy ma prawo myśleć inaczej.
Do tej pory jestem strasznie wkurzona, kiedy na przykład rzucam jakieś zdjęcia, albo zdjęcie to jeszcze pół biedy, ale storiesy i ktoś do mnie pisze tak, o, odchudzałaś sobie talię. I ja mówię, jak ja po pierwsze, jak na wideo, no nie, może można odchudzić talię, bo nie mam pojęcia.
Tak.
Ale jakby no, mam taką talię genetycznie, jakby, wiesz, ktoś ma do ciebie problem, że po prostu tak wyglądasz. Albo to tak jakbyśmy miały problem z kimś, że ma nogi, nie wiem, kurde, 1,50 m, nie? Że ktoś ma piękne, długie nogi, na pewno sobie robił jakąś operację albo coś. Właśnie według mnie to jest takie smutne, że wpadamy w trochę taki worek takiej paranoi, I zamiast rzeczywiście akceptować to, jakie jesteśmy, nie skupiamy się na tym, żeby akceptować, jakie jesteśmy, tylko żeby kogoś hejtować za to, jak na przykład wygląda, albo jakie ma fajne cechy. Fajne jest to, że coraz więcej osób na Instagramie wrzuca właśnie takie naturalne zdjęcia. Ja też będę się do tego skłaniała, żeby wrzucać właśnie może bardziej takie zdjęcia z codzienności, a nie zdjęcia z pełnym make-upem, czy tam zrobionymi włosami. Natomiast uważam, że już tą ciało pozytywność weszła za duża presja, że to już jest takie, że wymaga się po prostu od ludzi pokazywania tych złych cech, żeby udowodnić, że każdy je ma.
I ale powiem, przepraszam ci Karolina, że ci przerwę, ale tak z moich doświadczeń. Nawet jak to pokazujesz, bo ja jestem tą osobą, która pokazuje takie rzeczy na Instagramie, to i tak to nie wystarcza. Ja nie robię tego, żeby coś udowodnić, tylko jakoś tak mi jest fajniej, jak to robię czasem, jak pokazuję takie rzeczy. I to nie jest po to, żeby tych hejterów, wiesz, uciszyć, bo to ich nie uciszy. Ja miałam taką sytuację, jak mnie pierwszy raz przyczaili właśnie z Arkiem i zrobili nam takie zdjęcia na streetie, nie? Na ulicy. To, wiesz... I znowu, żeby nie było, ja się teraz nie tłumaczę, tylko po prostu opowiadam wam moją anegdotę. Byłam dzień przed okresem ja pokazuję to u siebie regularnie, pokazuję na przykład, jaki mam super, bo mam super fajny brzuch,
tak.
Pracuję nad tym, mam super wycięty brzuch, jestem przed okresem, ja wyglądam jak w ósmym miesiącu ciąży. Ja przysięgam, mam
ja
w obwodzie plus, myślę, 10-15 centymetrów. I pokazuję to, mówię to i tak dalej. Mam celulit, zbiera mi się woda, bo dziewczyny też bardzo często nie wiedzą, ludzie nie wiedzą, że jest celulit tkanka tłuszczowa i celulit wodny. I właśnie przed okresem mamy celulit wodny. I zrobili nam zdjęcia, gdzie ja byłam w najgorszym momencie, jeszcze wstałam prosto z łóżka i tak dalej, więc wyglądałam fatalnie i to było lato, świeciło mocne słońce i jakoś tak padło na mnie, wiesz, pod takim kątem, że faktycznie ta noga wyglądała fatalnie, nie?
Mm-hmm.
Ludzie na mnie tak wjechali za to.
Naprawdę?
Że, tak, tak wjechali, że ja kłamię, że ja przerabiam zdjęcia, w sensie, wiesz, przerabiam ten celulit, że tak naprawdę mam fatalną skórę, bo na zdjęciach tu i tam mam celulit, a u siebie na Instagramie tego celulitu nie mam. Chociaż tak jak mówisz, normalnie wrzucam wideo, normalnie się pokazuję celulit, pokazuję rozstępy, pokazuję, nie wiem, czasem jak mam pryszcze. Normalnie się nagrywam bez makijażu, nie używam filtrów na Instastory. I tak tego nie wybronię. Rozumiesz?
Mhm.
I tak tego nie wybronię. I to nie chodzi o to, wydaje mi się, że ważne jest to, żebyśmy my miały podejście jako influencerzy, influencerki, że my nie musimy się z tego tłumaczyć, nie musimy tego wybraniać. Jak chcecie, to pokazujcie. Jak chcecie, to nie pokazujcie. Dla mnie to jest ciało pozytywność. Rób, co chcesz, po prostu. I akceptuj to, że ktoś używa filtrów i ktoś używa mocnej tapety. I ktoś sobie wymazuje te pryszcze. Po prostu kijcie to, co ci zmienia w twoim życiu.
Ja jestem totalnie na tak.
Rób po prostu, co chcesz. Dla mnie jest coś takiego, taka wolność w tym wszystkim. Wiadomo, że nie lubię tego, jak ktoś przekłamuje obraz rzeczywistości. Nie podoba mi się to, bo ja też jestem osobą, która naprawdę patrzę na Instagram, przewijam te zdjęcia i naprawdę mam często taką myśl, Boże, jaka idealna.
Mhm.
Boże, jaka idealna cera. I ja jednocześnie wiem, że ta dziewczyna jest cała wyblurowana.
Oczywiście, że
to.
Tak.
Jestem inteligentną osobą i ja to wiem, widzę, wiem, jak się takie rzeczy robi, a jednocześnie i tak to na mnie wpływa.
Tak, tak, to na mnie wpływa. Dystans.
Zobacz, ile ja nad sobą pracuję, ile pracuję nad swoją sylwetką, dbam o siebie, lubię to, jakoś jara mnie to po prostu. Ja jestem taką estetką też. Pomimo tej świadomości i takiej, ja mam dosyć wysoką samoocenę i pomimo tego ten Instagram, no muszę powiedzieć, że niszczy mi banie.
To jest normalne, no ale wiesz, z drugiej strony, wiesz co ja czasami mam? Budzę się rano, patrzę na Instagram, tak skroluję zdjęcia na swoim profilu i mam tak... No ładnie wyglądam na tym Instagramie, tym wstaję tak, aha. Nie no, słuchajcie, jakby, bądźmy szczerzy, na Instagram wrzuca się ładne zdjęcia. Rzadko w ogóle kiedy znajdziecie na Instagramie zdjęcia z takiej totalnej codzienności. I nawet jeżeli są profile, które prowadzą Instagram w naturalny sposób, przyjrzyjcie się, rzadko kiedy zobaczycie naprawdę taką rzeczywistość, wstałam z łóżka i mam po prostu na głowie kupę, albo...
Raczej to jest taka...
I tak estetyczna, nie?
Tak, estetyczna rzeczywistość.
Tak, estetyczna rzeczywistość, więc trzeba to totalnie odgrodzić w swojej głowie i zdawać sobie sprawę, że na Instagram większość jednak rzeczy, które się wrzuca, są po prostu ładne.
Tak, ale wiesz, na przykład u mnie na profilu, jak sobie wejdę w statystyki, to największe zasięgi mam i największe zainteresowanie mam przy zdjęciach i przy publikacjach, gdzie jestem najbardziej real, gdzie pokazałam fatalne rzeczy.
Naprawdę.
Mm-hmm. Ale zastanawiam się, czy to z racji tego, że ludzie to propsują i ludzie chcą to oglądać, czy są w szoku, że na przykład ona wygląda grubo przed okresem. Mi, Karolina, przed okresem puchną wargi, nie? Mi puchną palce, wyglądają jak parówki.
Co ty mówisz?
No, mam takie, wiesz, objawy tego.
Ja obserwuję zarówno te profile takie bardzo estetyczne, gdzie rzeczywiście no, są profile, które wrzucają, powiedzmy, modowy content, dziewczyny zawsze są w make-upie, w full zrobionych włosach. I szanuję i akceptuję te profile, ale również oglądam profile, gdzie dziewczyny wrzucają na przykład swoją drogę w dążeniu do idealnej sylwetki i na przykład przed nimi jest no przynajmniej kilkanaście kilogramów, żeby schudnąć. I to też są dla mnie fajne profile, więc uważam, że nie możemy zamykać się w tej takiej puszce hejtowania zarówno rzeczy perfekcyjnych, jak i nieperfekcyjnych. Po prostu trzeba mieć do tego wszystkiego dystans.
Ja jeszcze wracając do ciała pozytywności, to mnie bardzo niepokoi, no bo jako osoba, która promuje zdrowy styl życia i zdrowo się odżywiam, to spotkam się z czymś takim, że ludzie teraz dają sobie przyzwolenie na przykład na fatalne odżywianie, jedzenie fast foodów, argumentując to tym, że ja jestem ciało pozytywna. Ja mogę mieć nadwagę, bo jestem ciało pozytywna i ja mogę jeść fast foody, bo jestem ciało pozytywna. Tak jak mówię, rób co chcesz, tylko no, to nie jest zdrowe.
To jest powinno... ta paranoja.
To nie jest zdrowe, a bardzo często się z tym spotykam. Natomiast no, kurde, musimy kończyć, bo nas tutaj wyrzucą ze studia, ale to jest temat rzeka. Instagram kontra rzeczywistość, ciało pozytywność, samoakceptacja, to jest temat, o którym można gadać. Z perspektywy osób, dla których to jest trochę praca, Instagram, nie trochę, tylko praca. Możemy powiedzieć dużo na ten temat. I jeżeli chcecie, to dajcie nam koniecznie znać, czy chcecie taki odcinek.
Totalnie. Będziemy czekały na wasze wiadomości. Dzisiejszy odcinek Gadamy był naprawdę długi, ale jesteśmy zaskoczone fajnymi listami, które nadal do nas wysyłacie, więc gdybyście miały ochotę przedstawić nam wasze wiadomości, czy też właśnie jakieś inne historie, możecie słać je bezpośrednio w wiadomościach bezpośrednich na Instagramie do nas, do mnie lub do Agaty i na maila.
Lub możecie z nami się również kontaktować mailowo na adres theglowclubpodcast@gmail.com.
Słyszymy się już niedługo.
Do usłyszenia.